Czy Nawrocki zastąpi Kaczyńskiego? Większość Polaków uważa, że tak. Co to będzie? A co będzie z Czarnkiem? Czy odpowie za Villa Plus? Dworek, który sfinansował milionem, już jest na sprzedaż za 3 miliony. Ładna przebitka. W drugiej części programu powiemy, co zrobić zamiast obowiązkowego poboru. Jak budować zdolności obronne państwa. O tym pomówimy z Michałem Waliszewskim. Zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Za próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba ci się to, co robimy, dorzuć się.
Witam Państwa i w studiu witam pastora Powachowskiego, szefa telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie, witam Państwa. Dorzucę jeszcze jeden temat, no, który dzisiaj nie schodzi z nagłówków gazet, czyli ten pseudo-pokój. My już omówiliśmy pseudo-pokój ekipy Trumpa dla Europy, dla Ukrainy, także Polski. Jednym słowem określił go nasz gość, który niebawem się do nas dołączy, Michał Waliszewski. Gówno. Proszę dalej.
A w tym, w Lublinie przynajmniej, spadł śnieg, a my teraz spytamy, czy z fotela, stołka spadnie Kaczyński, a zasiądzie zamiast niego Nawrocki. Takie pytanie zadano w sondażu i 58% odpowiedziało, że tak, Nawrocki zostanie, dokładnie pytano, czy zostanie głównym liderem polskiej prawicy.
No trzeba nazwać patoprawicy, bo wiecie, z prawicą to nie ma nic wspólnego. No jeśli już by gdzieś pokazać, gdzie jest w Polsce prawica w sposób taki no, zorganizowany jako jakaś społeczność, to można pokazać. Środowisko Idź Pod Prąd, to można pokazać część tam w PSL-u, tych, co jeszcze z ZHN-u się gdzieś tam trwają. O, może gdzieś na obrzeżach Platformy Obywatelskiej jeszcze by gdzieś znalazł kogoś, kogo można by zaliczyć do prawicy w tym klasycznym, czyli uczciwym znaczeniu tego słowa, a to, co reprezentuje Kaczyński, Konfederacja, Braun czy towarzysz ten Batyrow, no to to jest pato. Kato pato prawica, ale z prawicą to prócz nazwy nie ma nic wspólnego.
Czyli liderem faktycznej prawicy no na pewno nie zostanie.
No tak, ale pato, ale no liderem to patusów zwanych prawicą
pato,
może.
Kato może zostać. Czy myślisz, że tak będzie, że tu za Kaczyńskiego Nawrocki się zasadza?
No, faktem historycznym, już praktycznie bezdyskusyjnym, bo mamy świadectwa zewnętrzne i przyznanie się delikwenta, jest to, że Kaczyński jest agentem Rosji, agentem KGB, wyszkolonym przez jej rezydenta w Polsce, Wasina. Czyli Kaczyński jako źródło osobowe rosyjskie został wyszkolony, otoczony przez komunistów pieniędzmi, sekretarka, szparka, tam kujda, wszystko razem, agenci różni komunistyczni go wspierają, pieniądze Kiszczak dał na upadek, można powiedzieć, PRL-u, komunistycznego tego tworu na ziemiach polskich. Także to wszystko mówiliśmy w poniedziałkowym programie, tam już prawie 30 tysięcy ludzi to obejrzało. Oczywiście tam są jeszcze wycinki, no to to już tam pewnie idzie daleko dalej. Zobaczcie, taka wydmuszka, nadmuchana jak pusty balon, czyli Duda. On tam się produkował, myśleli, że to będzie jakieś zasięgi robić, on kilkanaście tysięcy robi, a my dwa razy tyle na tym jednym programie. Także widać, że to jest człowiek, który nie ma nic do powiedzenia, nikt w Polsce go tak naprawdę nie chce słuchać, tylko stolec go, że tak powiem, trzymał, a na stolcu posadził go Jarosław Polskę Zbaw, nie? Także mamy ten układ stary, gdzie szefem agenturalnej partii, opozycji czy partii rządzącej w różnych tam to było czasach, w różnych rolach, był agent Jarosław Kaczyński, agent Rosji, agent KGB. No i teraz, jeśli on już się starzeje, już tam nie za bardzo może kontrolować tak no, rozległe imperium agentury rosyjskiej w polityce, oczywiste jest, że Rosja jako państwo szachistów, czyli działających wiele ruchów do przodu, już parę lat temu na pewno, albo wiele lat temu, zaczęła przygotowywać człowieka, który albo bezpośrednio będzie następcą Kaczyńskiego, w sensie bezpośrednio agentem KGB, ale można też wybrać głupka, który na agenta jest za głupi, bo mógłby się, wiecie, gdzieś wyłożyć, gdzieś powiedzieć za dużo i tak dalej, ale jakiegoś primitivo, nie, można wybrać i otoczyć go szczelnie agenturą, oczywiście też go uwiązać za pomocą haków, zależności i wdzięczności i takie coś wypromować, takie kombo, wiecie, agenturalne z idiotą po środku, nie? Którym później można sterować. Także Ruscy są mądrzy, na pewno to zrobili. No to tyle na razie. Proszę o następne pytanie.
Na pewno to zrobili. Czy im się uda?
Czy im się uda? To już się praktycznie udało. Zobaczcie, sensacja z ostatniej chwili. To jest bliski współpracownik Cęckiewicza. Cęckiewicza to jest taki ojciec chrzestny, nie wiem jak to się w tej bandzie nazywa, nie? Ojciec chrzestny kariery Nawrockiego. I oto w jego otoczeniu już aresztowano, zdaje się w jakichś ostatnich dniach, nie wiem Czarek, czy masz tam te, zobacz na WhatsAppie wiadomości, aresztowano człowieka, który miał ogromne ilości no, portfolio, czy jak to się nazywa, danych osobowych polskich oficerów. Nie? Pamiętacie, o co walczył Nawrocki i Cęckiewicz, żeby właśnie Cęckiewicz miał informacje do wszystkich informacji tajnych i jednocześnie chciał bazę wszystkich polskich oficerów, nie? No to zobaczcie, że już mamy tego typu ślad. Oczywiście tam pornografia dziecięca czy coś tam jeszcze. Także zobaczcie, że znowu śmierdzi koło Nawrockiego i to cuchnie ruską agenturą.
Doktor Paweł P., ale to jest z zeszłego roku informacja.
No to niech będzie z zeszłego roku, ale dzisiaj zobaczcie w kontekście tego, co się wydarzyło, że Cęckiewicz jest najbliżej Nawrockiego i Cęckiewicz ma tu dzięki służbom polskim, dzięki służbom Tuska, tak trzeba powiedzieć, ma zablokowaną informację, znaczy dostęp do informacji tajnych, bo ten proceder, który przerwano rok temu, dalej by zapewne funkcjonował. Czyli mamy, można powiedzieć, twarde dowody, że w otoczeniu Nawrockiego cuchnie ruską agenturą. Są na to różne dowody i to można mówić wielokrotnie. I zobaczcie, ten Cęckiewicz rozpoczyna atak na PiS. Zobaczcie, ten ojciec chrzestny Nawrockiego, nie? Rozpoczyna atak na PiS. No to pytasz, czy się to uda. To już się dzieje. A statystyki, czyli tam sondaże, powiedzmy mniej więcej prawdziwe, bo myślę, że to widząc po nastrojach, po komentarzach można uznać za prawdziwe, pokazują, że 49% tych no, odbiorców, tych, znaczy tych, co wypełnili te ankiety, uważa, że Nawrocki stanie na czele tej Pato, oni tam nazywają prawicy, no ale po naszemu to jest pato, kato, pato, prawica.
Tak, 48 uważa, że stanie się głównym liderem polskiej prawicy, natomiast w sumie 58 uważa, że stanie na czele polskiej prawicy, a 49% pozytywnie ocenia jego pierwsze 100 dni.
Przepraszam, czyli jeszcze więcej. Tak. Czyli jeszcze ten sondaż jest bardziej korzystny dla Nawrockiego, a jednocześnie notowania PiSu idą w dół. Tam już jest 4% różnicy między Platformą a PiSem na niekorzyść PiSu. No i teraz zobaczmy ten tweet, czyli ten atak medialny Cęckiewicza, który przecież kiedyś uchodził za jednego z wierniejszych żołnierzy Kaczyńskiego, przecież do tego pseudoraportu tej komisji, która miała pokazać rosyjskie związki, tam Zybertowicz, właśnie Cęckiewicz, Sikorskiego i Tuska i kogoś tam jeszcze, nic nie pokazało oczywiście. No to zobaczcie, że kiedyś to był wierny wierny żołnierz Jarosława Kaczyńskiego, tego wtedy jeszcze szefa tego gangu pisowskiego, a teraz go publicznie krytykuje. Mamy już ten tweet?
Cęckiewicz po tym głosowaniu, kiedy wybierano Czarzastego i PiS tam przecz z komuną i tak dalej, przypomniał im głosowanie sprzed 2 lat, kiedy na wicemarszałka Sejmu jak najbardziej PiS głosował za, prawie cały PiS, tam 12 było przeciw, 6 się wstrzymało, ale 177 za i napisał, przecież w 2019 roku to aż 177 posłom PiS nie przeszkadzało, by Czarzasty z PZPR został wicemarszałkiem Sejmu RP. A ja wam wtedy mówiłem, że antykomunizm jest sierotą, bo jest wtedy, kiedy jest sytuacyjny i doraźny, też takim jest.
Także zobaczcie, przyłączył się do tej krytyki, że PiS, no oczywiście na czele PiSu Jarosław Polskę Zbaw, jest obłuda, jest no, takie żonglowanie faktami, jest dobieranie sobie tego, co aktualnie się opłaca. Zobaczcie, że minister, premier Sikorski wytknął Jarosławowi Polskę Zbaw i tak dalej, żyj wiecznie, jak towarzysz Stalin, Lenin i reszta tej swołoczy, to między oczy mu wypalił, słuchaj, jak się upominałeś o odszkodowanie za śmierć brata, to wziąłeś ten Tuska raport, że to był wypadek, żeby ci wypłacić, bo jakby była katastrofa, to inna, wiecie, polisa nie obejmuje i tak dalej, a wypadki obejmuje. No to Jarosław wziął w zęby raport tej Tuska komisji, tak to powiedzmy ich nomenklaturą, i poleciał do sądu, żeby kasiorę dostać za brata, a później oplata, że to nieprawda, że wypadek, że katastrofa. No to jest cały Jarosław oszust.
Oszust.
Znaczy menda.
Jak przewidujesz przyszłość tej pato prawicy, jak to mówisz, pod przewodem Nawrockiego?
No ja bym przewidywał najbardziej taki scenariusz, że wreszcie minister Żurek weźmie się do roboty i będzie miał zgodę premiera, bo może by minister Żurek i chciał, ale tu musi być zgoda. Bo zobaczcie, na Kaczora mają śledztwo dwie wieże. Po prostu Kaczora mają na talerzu, można tak powiedzieć. Ojej, Kaczora na talerzu. Niedobrze. Goły...
Teraz indyki się robi. Ale...
No właśnie, no a tu a oni mają już od paru lat. Przecież ile, kiedy ta afera w ogóle wybuchła z Kaczorem i z dwoma wieżami? 2019, 18, nie pamiętam, ale w cholerę tego czasu już prokuratura miała, żeby pozbierać dowody. Zresztą mają świadka, mają nagranie, mają wszystko praktyczne i miziają się z Kaczorem już wiele lat. No zapisu, no to rozumiem, bo przecież prokuratura, no to była tak jak w Rosji na rozkaz Kaczora, no to nic mu tam nie zrobiła. No ale przecież już 2 lata mamy nową, prawie 2 lata, mamy nową prokuraturę. Najpierw Bodnara, to dzięki Bogu, że już to jest, że tak powiem, w historii. No i teraz Żurka z jajami, jak liczymy, no to brać za dupę Kaczora, za kuper, przepraszam, brać za kuper Kaczora, bo są gotowe kwity na niego, jeśli chodzi o śledztwo. Już akt oskarżenia, co tam, albo nie umiecie, no to powiedzcie, niech ktoś inny prowadzi śledztwo, albo nie chcecie. A to też nam powiedzcie, że wy nie zamierzacie tej kaczopatokomunie zrobić krzywdy.
Kolejny...
Czy krzywdy, no sprawiedliwości im wyrządzić, bo to żadna krzywda, no.
Kolejny kandydat do też osądzenia, Przemysław Czarnek, też już parę lat afera Willa Plus. No teraz kolejna odsłona. Pierwsza z tych nieruchomości z programu, który miał służyć edukacji, nauce i w ogóle szerzeniu oświecenia, został wystawiony na sprzedaż. Zapłaciliśmy za niego 1 000 000, a wystawiają go na sprzedaż. Dopłaciliśmy my wszyscy, społeczeństwo, na tę dopłatę.
Czyli niedobrowolnie, to zrabował nam te pieniądze Czarnek, żeby było jasne. I on dał tym. No już teraz to już się tam literka P i W chyba jest tylko w nazwisku, bo już są postępowania prokuratorskie. Nie wiem, czy już jak to oskarżenie jest, ale już ich przedstawiają z tymi literkami. No to chyba jako podejrzani są w tej sprawie przynajmniej, bo nie dość, że tam nic nie zrobili, bo escape room zrobili i jeszcze kasiorę trzepali za to, za, wiecie, ten nasz milion, który dostali, jeszcze 100 tysięcy na wyposażenie, nie? No to kasiorę trzepali tam po kilkaset złotych, tam nie wiem, 100 ileś i 300 za tam jakieś wejścia premium i tam zwykłe, nie? A teraz jeszcze chcieli to sprzedać i to też jest wbrew prawu, bo tam jest zakaz sprzedaży.
Zakaz sprzedaży, tego. Zakaz działalności komercyjnej.
To już wszystko złamali, wszystko mieli gdzieś, bo mieli krycie kogo? Czarnka, Ziobry i Kaczora. No to robili przestępstwa, że tak powiem, na bezczela, niczym się nie przejmując, bo liczyli, że ruska agentura, czyli PiS, dalej wygra wybory. Dziękuję wszystkim, którzy wtedy, 15 października, roku pamiętnego, pofatygowali się i zagłosowali przeciw Kaczorowi, ruskiej agenturze jego.
Myśmy dołożyli wszyscy milion, a oni wystawili na sprzedaż za prawie 3 miliony. Także dobra przebitka, plus ile tam zarobili na tym escape roomie. No oni niby mówią, że zrobili tam remont, ale jak dziennikarze poprosili o rachunki, to przestali odpowiadać.
No tak, no dlatego teraz mają TP i kropka przy nazwisku, czy W, czy już tam nie pamiętam.
Worek Wiatwisinie, stuletni. Organizacja, lokalna organizacja turystyczna Integra. No to chyba można się było spodziewać, że tam będzie się odbywać gra.
Ja jeszcze im zaproponowałem. Duch Czanka straszy w tym Serocku, nie? Taką atrakcję. Bo to są w różnych zamkach, tam jakaś no biała dama straszy.
To faktycznie byłby escape room, bo to każdy by chciał uciec.
No i zaraz i tam tunel na Białoruś, bo to już niedaleko, niech se przekopią i wszystkie pisowce spieprzają. No to taka zabawa też by mogła tam być. Nawet bym poszedł to zobaczył. Może i stówkę bym dał.
Ale już my za to zapłacili raz.
Już tam dobra. Dołożymy.
Czarnek twierdzi, że był super zabezpieczony ten jego program Wilda Plus i w ogóle ekstra i trzeba teraz tylko skorzystać z tych zabezpieczeń i odbierać pieniądze, ale pani minister Nowacka mówi, że w ogóle nie był zabezpieczony.
To takie kuryzyka.
A nawet jak
8 grudnia będzie obchodził święto w Rzeszowie, w prokuraturze.
Że to nawet służby zwracały uwagę, że to tak niedobrze wygląda ten program. Jeszcze w 2022 roku.
Nie kraść.
Ale jak to tak nie kraść?
Księże Tadeuszu, po starej znajomości, wystarczyło nie kraść. I byś se świętował. Skromnie i tak, ale przynajmniej uczciwie. A tak? No zobaczymy, czy pójdziesz na Białoruś, czy na zwolnienie, czy do prokuratury w Rzeszowie. No, poczekamy do 8 grudnia, poinformujemy was.
Może na Ural tam, do swojego nadajnika?
Konserwacja, tam trzeba przewietrzyć na nadajniki na Uralu. Może być.
Czarnek. No to Czarnka. No poszło zawiadomienie też do prokuratury i w sprawie Czarnka.
No Giertych mecenas się cieszy, że ich taki hashtag Villa Plus znowu wrócił na szczyt trendów. A ja napisałem Czarnek za kraty, bo to mnie interesuje, a nie jakieś sensacyjki pseudopolityczne. Nie? Tu ma być sprawiedliwość. Naród czeka na sprawiedliwość. To jest jasne zadanie, jakie Bóg dał Tuskowi. Wymierzać sprawiedliwość, czyli rządowi, no bo nie tylko Tuskowi, ale wszystkim rządzącym. Wymierzać sprawiedliwość dziadów, karać za kraty, niech się boją, niech uciekają, a nagradzać uczciwych ludzi, to wtedy Polska rozkwitnie. Tak obiecuje sam Jezus.
I dalej o pieniądzach. Otóż Kancelaria Prezydenta ma mieć mniej pieniędzy, a dokładnie nie ma mieć mniej, tylko ma mieć mniej niż chce.
Aha.
Bo i tak więcej niż w tym roku.
No prawie milion zżerają dziennie. Sobie.
W tym roku 300 milionów złotych.
Bateriada.
W przyszłym roku chcieli 325 milionów złotych na cały rok. Poprawka na razie przez posłów przygotowana ma im ściąć 13 milionów.
To tak. Oczywiście przez pół polecieć.
Nie chodzi tylko o kancelarię prezydenta.
I jeszcze powiedzieć, niech się zwrócą o pomoc do biskupów, co łaska, a na resztę?
No jeszcze nie tak dawno to było na tym poziomie około 100 milionów, a nie 300.
No. Także przez pół tak... to i tak by mieli plus inflacja 50%.
Tak, elegancko. No to jest generalnie największy projekt ograniczania budżetów tak zwanych świętych krów, więc nie tylko Kancelaria Prezydenta,
Sejm,
ale
Senat
inne,
się też
Sejm, Senat, NIK,
no to dobrze.
Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Radiofonii, a najwięcej ma, największa redukcja ma być w Państwowej Inspekcji Pracy. 105 milionów.
No i to bardzo cieszy. I to bardzo cieszy, bo to pamiętacie ten mój postulat, żeby państwo zwróciło się frontem, a nie dupą do obywatela, czyli żeby zaczęło nas szanować jako uczciwych ludzi, a nie tylko latać, kontrolować, grozić, wsadzać i nie wierzyć obywatelowi, tylko go podejrzewać ciągle i tak dalej. To mówiłem przy okazji walki z terroryzmem rosyjskim, z tymi rosyjskimi różnymi zielonymi ludzikami, którzy mogą teraz wysadzać wodociągi, wysadzać kolej, wysadzać tam stacje energetyczne i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo się cieszę, że jedna z tych no, znienawidzonych często przez przedsiębiorców instytucji, która byle gówno się czepia, no, dostaje, że tak powiem, karę finansową. No to porządny mandat dostał PIP.
W sumie 570 milionów złotych ma być przesuniętych na między innymi w dużej mierze na służby ABW i Agencję Wywiadu. Tu na ABW 165 milionów, na Agencję Wywiadu 55 milionów złotych.
Przypominamy, że właśnie taki postulat zgłosiła ta komisja sejmowa do spraw służb specjalnych, tam z panem właśnie posłem Biernackim i on słusznie zauważył, że to, co do tej pory w budżecie zapisano na służby, to jest głodowy budżet, a my jesteśmy w stanie wojny. Trzeba w trybie pilnym dołożyć służbom, żeby zrealizowały swoje zadania ochrony Polski. I zobaczcie, ten postulat posła Biernackiego został spełniony. Nie wiem, czy wystarczająco, no ale przynajmniej jest ruch w dobrą stronę.
Przynajmniej ruch w dobrą stronę na ABW, ale posłom PiS się nie podoba.
No toż to przecież ruskim, no jak?
Poseł PiS Henryk Kowalczyk powiedział, że to nie do przyjęcia są źródła finansowania, na przykład, żeby Kancelarii Prezydenta jest ograbiana ze środków finansowych.
Słuchać nie łopaj ruskiego agenta, to nie u nas. Co zrobił Kaczor i kaczyści, faszyści, kaczyści i tak dalej? Rozbroili polskie ABW, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego za czas rządów Kaczora. Chyba on był nawet tym wicepremierem odpowiedzialnym w tym czasie za te sprawy wewnętrzne. Zlikwidowała 10 delegatur zamiejscowych ABW, na przykład w Lublinie czy gdzie indziej i tak dalej. A właśnie przecież niekoniecznie w Warszawie muszą się wszystkie zamachy, tylko one będą na liniach do Ukrainy czy jeszcze gdzieś indziej. Nie? Daleko od centrali, to tam właśnie państwo polskie musi mieć oczy i uszy i to właśnie robiły te zamiejscowe delegatury ABW. Kaczor je zlikwidował. 10, nie jedną, 10! Rozumiecie? Jaki to szkudny agent kacapski, ten Kaczor. Obrzydliwa kreatura, nie? No to widzicie, jeszcze go teraz pytali, to on tam coś mamrotał, blablabla, nie, kadr nie było, sryło, no to jak nie było, jak były? Bo przecież on, nie mówimy, że nie stworzył nowych, bo wtedy można by powiedzieć, że nie miał kadr. Ale on zlikwidował istniejące. No to jak może łga? Kaczor i nie może łgać. No przecież łga jak mówi.
No, służby na pewno są potrzebne i wewnątrz, i na zewnątrz. Na przykład niedawno był w Rosji atak na naszego ambasadora. I tu no już widać, że są powiązania tych atakujących.
Z rządzącą partią jedna Rosja,
z jedną
czy coś
Rosją. Tu wyraźnie to jest wykazane. No, SOP tam oczywiście jakoś zadziałał, że się może nic wielkiego nie stało, ale mogło więcej. No, znaczy nic wielkiego, też coś wielkiego. Druga rzecz, no to mamy znowu dewastację upamiętnienia katyńskich żołnierzy przez Rosję. Tych, którzy najpierw zamordowali, to teraz nawet ich upamiętnienie tak zdemontowali.
No tak,
zdemontowali płaskorzeźby orderu Virtuti Militari. Także no, widać to działanie. Mówiliśmy wczoraj akurat o Braunie, ale ogólnie o Konfederacji. No, tu nie widać jakichś głośnych ich reakcji w tę stronę. Gdyby Polska rząd zrobił coś takiego.
Jakby nie wiem, Niemcy takie, to oni by tam nie wychodzili ze studiów telewizyjnych, tam kamery by w kiblu zamontowali, żeby nadawać na żywo i pluć.
Choć partia Brauna zrobiła ciekawy manewr, bo tu powiedzieli, że to nieładnie tak robić naszym żołnierzom.
To typowe dla kacapów.
To w Sejmie i tam wysłali niby
już zaraz
coś do Putina, a jednocześnie do Sikorskiego, że konsulat zamykać też nieładnie.
Tak. To zacznę od tej drugiej, mniej ważnej sprawy, jak kacapi postępują w rozliczeniu przeszłości. Czyli w Rosji można krytykować starą władzę komunistyczną, nie? Czyli na przykład jak już zdechnie jeden, no to można go, następca się pojawi, to można tamtego potwora krytykować, nie? Czyli zawsze krytykują przeszłego przywódcę, to się nazywa błędy i wypaczenia, nie? Tak na przykład tam Berię, Stalina sobie tam krytykowali za Chruszczowa, to się tam jakieś odwilże nazywa, ale nigdy, nigdy nie wolno uderzyć w aktualne kierownictwo partii. Czyli Braun będzie mógł bronić grobów katyńskich, tu jeszcze powie słowo, no bo to dotyczy przeszłości i tak dalej, ale kiedy jest zamach terrorystyczny Rosji dziś, a on jeszcze poprze Rosję, nie zamykajcie ruskiego konsulatu. On stanie po stronie Rosji przeciwko Polsce. To jest kacap i robi jak kacap. A druga ważniejsza sprawa, zobaczcie, atak na ambasadora przez chuliganów, oczywiście takie tituszki, czyli tych wysłanych przez Putina, bo to jest oczywiste chyba dla każdego rozsądnego człowieka, czy właśnie bezczeszczenie pamięci naszych bohaterów, to jest typowo azjatycka metoda. No to jest dowód, że Rosja nie należy do cywilizacji chrześcijańskiej, nie należy do cywilizacji zachodniej, bo tu są pewne normy, których się nie przekracza, nie trzeba nawet ustawy. Ludzie wiedzą, że takich rzeczy się nie robi. Kacapia jest mentalnie cywilizacją Azji. To jest mongolska cywilizacja. Mówię o Chingischanie i tych. Tam nie ma żadnych norm moralnych. Tam tylko wódz określa moralność, nie? To jest właśnie różnica podstawowa. U nas mamy wartości, które dał nam Bóg i wszyscy, czy wódz, czy na ostatni w tej hierarchii mają te same wartości, a w Rosji nie. Bogiem, słońcem jest car, wódz, jakiś Tuchaj Bej czy inny, nie? I wszyscy, co on powie, to padają na twarz i wykonują bez szemrania. To jest wola Boga dla nich. To jest cywilizacja azjatycka, turańska, zniewolenia, rabów, niewolników. I Braun i reszta tej pisowskiej swołoczy chcą tę cywilizację rabów wprowadzić dla Polaków. Dlatego są takim groźnym rakiem na ciele narodu.
No i tu wracając do początku, czy na czele z Nawrockim nam tę cywilizację wprowadzą? No bo Kaczyński, powiedzmy, jest głównym liderem na tej, jak to mówimy, patoprawicy. No ale on tak Konfederacji może by chciał przejąć, ale tak ona za nim tak bardzo nie chce. A za Nawrockim już pewnie by sobie bardziej im się to układało. I czy to, jak widzimy, obejmujące około połowy elektoratu nas zaprowadzą do Rosji.
Dlatego tu jest walka o te kilka procent wahających się Polaków. Czy Rosja wygra? Czy wolność, Polska, Zachód? Nie? To się o to, dlatego my z taką pasją, ja przynajmniej z taką pasją codziennie mówię. Bo to jest walka o być albo nie być narodu polskiego. Będzie to zależało od kilku procent ludzi. Dlatego wszystkie ręce na pokład. Dlatego się wspieramy. Dlatego to liberalne kombo. W przyszłym tygodniu znowu się spotkamy. Za chwilę będzie tu jeden z członków tego zespołu, który budujemy szerszego niż nasza telewizja. Bo walka jest o umysły Polaków. Żeby otworzyli oczy, że tak naprawdę popierają zło. Diabelską Azję popierają. A nie żaden patriotyzm, nie żaden katolicyzm, nie żadną wolność. I cieszę się, że w naszym duchu zaczął się wypowiadać przede wszystkim minister Sikorski, wali ostro w tę hołotę, w tego batyra, przecież nawet to tam aż pukali, płakali ci z Republika Swobodna, że jak to tak atakować prezydenta, no, jak urze to atakować, no oczywiście, nie? I że Tusk też nie odstawia nogi, także przychodzą do kontrofensywy. Brawo, będziemy kibicować. My cały czas jesteśmy właśnie na tym polu, często osamotnieni, ale teraz to tam po kilkaset osób, nowych widzów, mówię, ty, jakaś fajniuśka ta telewizja i subskrybentów po 200, 300 czy więcej dziennie nam przybywa. Dziękuję nowym widzom szczególnie, a starym za wytrwałość, żeście nie złamali szyku.
Dziękujemy bardzo wam i witamy wszystkich nowych, którzy pierwszy raz. I witamy też Michała Wojszewskiego, Świat nie śpi. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam i oczywiście też przy tej rozmowie o subskrybentach, to też zachęcam oczywiście do subskrybowania swojego kanału, czyli Świat nie śpi.
Zachęcamy,
witamy cię serdecznie. Chyba po raz pierwszy, tak indywidualnie, no bo byłeś tu tak osobiście już. To tak tylko zapytam dwa zdania, jak wrażenia, jak się pojawiłeś u protestantów, którymi cię pewnie tam trochę straszyli, nawet niektórzy twoi widzowie.
U mnie było trochę inaczej niż u Piotra Napierały, to znaczy, mówię tu o widzach, Piotr ma trochę większą cenzurę u siebie i część osób też, która u Piotra pisała, no wiadomo, to są kanały też mocno ateistyczne, takie bardzo nastawione na racjonalizm, na ten cały taki system liberalny, ale z tej bardziej strony właśnie takiej odmiennej od katolicyzmu, ale trochę inaczej niż wy, ale tak, zdecydowanie mogę powiedzieć, że byłem bardzo zadowolony z tej gościny. Także chociażby z uwagi na to, że myślę, że wzajemnie umieliśmy sobie okazać tolerancję, co jest ważne, kiedy jest ktoś, kto naprawdę chce nam zabrać wolność, a my sobie wzajemnie wolności nie chcemy zabrać. I to jest tutaj, myślę, najważniejsze. Także istnieje tutaj możliwość koegzystencji, która no z wysłannikami Watykanu jest trochę mało możliwa. O czym się zresztą wypowiadałem w trakcie tamtego programu.
Wolność i tolerancja to są cechy uczciwej prawicy, przypominam. Ale miejmy nadzieję, że też po stronie liberalnej, czy nawet lewicowej, te same wartości będą, że tak powiem, uznawane i dzięki temu będziemy mogli przy takim jajowatym stole tu trochę rozmawiać i robić coś dobrego dla Polski. No ale teraz wracamy do głównego tematu.
Tak, chcieliśmy porozmawiać dziś o poborze, a właściwie o tym, co zamiast poboru. Wiemy, że szykujemy się na potencjalną wojnę. No generalnie państwo zawsze powinno być przygotowane do obrony. Ty niedawno wrzuciłeś materiał o tym, że to nie pobór powszechny jest rozwiązaniem, ale raczej inne pomysły w tym momencie powinniśmy realizować, żeby raczej zachęcać ludzi do tego, by w obronie państwa ewentualnie stanęli czy szkolili się do tego. No to proszę, powiedz nam, jak ty byś zachęcał, żeby tych żołnierzy nam wystarczyło?
Znaczy, to też zależy przede wszystkim od koncepcji, jaką byśmy obrali co do samej taktyki, którą byłaby zastosowana. Ja tutaj często podkreślam, że dla nas przełomowym wręcz było wejście Finlandii i Szwecji do NATO, ponieważ to zmienia możliwości Rosji i wymusza na nich obronę na północy, a właściwie obronę poprzez atak. Czyli gdyby się zdecydowali na uderzenie na przykład Łotwę, to muszą wejść do Finlandii i muszą wejść do Norwegii. Z tej prostej przyczyny, że muszą odsunąć jak najbardziej front, ponieważ mają tam kluczowy wobec szachowania Stanów Zjednoczonych port na północy, czyli Murmańsk. Co oznacza dla nas, że będzie mniejsza liczba żołnierzy rosyjskich bezpośrednio na naszej granicy, bo muszą być też na północy, oni muszą się podzielić. Czyli mają trzy główne fronty wtedy, ukraiński, polski i ten północny. Czyli już myślimy o innej obronie, o nie tak masowej. Nie musimy się spodziewać tego, że przyjdzie do nas 3 miliony Rosjan, którzy ustaną na granicy. Gdyby Rosjanie byli gotowi w ogóle przeprowadzać tego typu mobilizację, to by ją zrobili w sytuacji wojny o tereny, które wręcz uważają za swoje. No tutaj czasami trzeba przyjąć punkt widzenia wroga, żeby rozumieć, do czego on chce i co on chce osiągnąć. No to z punktu widzenia Rosji, to Ukraina, to prawie oni, tak? Takie jest ich podejście. No skoro tak, to tam by już rzucili 3 miliony, gdyby mogli. Przypomnieć też bym chciał taką rzecz, że na 800 tysięcy żołnierzy rosyjskich na granicy z Ukrainą, jak sami Rosjanie to potwierdzali, pracowało w przemyśle zbrojeniowym i podwójnego zastosowania około 4 milionów ludzi. Czyli tutaj musielibyśmy iść krotnościami, tym bardziej, że ta skuteczność pracy spada, to możliwości produkcji spadają w Rosji i to z różnych względów. Nie ma czasu, żeby teraz to tłumaczyć. No ale jeśli na 800 tysięcy ludzi musiał...
To, że Ruski jest cały dzień pijany. No teraz kontynuuj, proszę. To.
Znaczy, wiesz co, ja bym powiedział, że podstawowy czynnik to sankcje. I to podstawowa, najważniejsza sankcja, czyli wyrzucenie ze Swiftu. Ruscy, w Polsce się często mówi, że sankcje nie działają. Ruscy często mówią, że sankcje nie działają. Tak nie działają, że nie są w stanie pożyczyć pieniędzy za granicą. Więc no, już samo to. Ale dobra, wracając do tego głównego wątku. Zakładając nawet, że Rosjanie całą armię powołaliby 3-milionową, no to musieliby mieć kilkanaście milionów ludzi pracujących w samym tylko przemyśle zbrojeniowym i podwójnego zastosowania. Jeśli nawet by przedstawili armię 3-milionową i powiedzmy 800 tysięcy utrzymaliby w kontekście Ukrainy, no to będą mieli powiedzmy po około milionie na inne fronty, bo jest jeszcze kwestia frontu wschodniego. Ja tutaj zawsze zachęcam do tego, żeby promować współpracę z Japonią. To byłoby dla nas niezwykle ważne. Co do samego tego, gdzie jak Rosjanie by się rozstawili. No to powiedzmy, że mają milion na naszą granicę, ale to od razu też z Bałtami. Bałtowie wbrew pozorom będą silniejsi niż się myśli, bo to będą okupacje tylko oblężenia miast, czyli no trzeba oblegać Wilno, Rygę, Tallin, to nie wejdzie od razu. Tam będą musiały być setki tysięcy żołnierzy. No to z kolei oznacza, że Rosjanie u nas będą mieli ile? 500 000, 600 000. No i jest taka zasada 3-1, to znaczy atakujący powinien mieć trzykrotną przewagę w polu, przy remisie w powietrzu. Nie będzie remisu w powietrzu. Rosja w powietrzu przegra. Nawet same lotnictwo Polski, Ukrainy, Rumunii i Skandynawów, czyli Szwecja, Dania, Finlandia i Norwegia, będzie tak naprawdę silniejsze niż lotnictwo rosyjskie. Tym bardziej, że to oni będą lecieli do nas, a nie my do nich na początku. Czyli to będzie taka sytuacja, gdzie oni będą próbowali uderzać na różne sposoby nad naszą obroną przeciwlotniczą, a nie odwrotnie. No i to wszystko powoduje, że tak naprawdę, jeśli mielibyśmy 200 tysięcy ludzi w polu, no to tu już by było zdecydowanie, uważam, że to by było zdecydowanie wystarczająco do aktywnej obrony, czyli takiej, gdzie bylibyśmy właśnie w stanie jeszcze uderzać kolejnymi samolotami. Co oznacza, że z naszej armii, która zależy, jakie będą końcowe wnioski, będzie na przykład 30 do 50 tysięcy ludzi można wystawić właśnie tam, bo reszta to jest też marynarka, to jest lotnictwo, to jest przygotowanie dla lotnictwa i tak dalej. Więc ja uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest WOT plus właśnie tego typu szkolenia, które ludzie ochotnicze szkolenia i najemnicy. No ale najemnikami nie będę teraz tutaj o tym mówił, bo to jest przeogromnie długi temat. No więc przejdę tylko i wyłącznie, WOT to też jest coś oddzielnego, więc przejdę do tej ochotniczej obrony. Dlaczego się sprzeciwiam poborowi? Ja uważam, że rzeczywiście jest tak, że w warunkach strasznych, w warunkach wojennych często robi się mniejsze zło, mimo że, bo po drugiej stronie jest większe zło po prostu i Ukraina musi się uciekać do poboru, bo jest krajem biednym, bo jest krajem poza sojuszami, bo jest krajem poza Unią Europejską, która wbrew pozorom ma także zapisy mówiące o ochronie państw militarnych, czy raczej nie tyle sama ona by musiała być militarnie aktywna, co jeżeli te państwo byłoby zaatakowane militarnie, to Unia Europejska ma obowiązek do działania. Też nie będę teraz wchodził, bo to też jest wielki temat. Skupiam się teraz na tej kwestii, jak zachęcić ludzi, bo ja jestem przeciwnikiem poboru, uważam, że to jest rodzaj niewolnictwa, a jeśli ktoś mi nie wierzy, to niech zobaczy skrajne sytuacje, na przykład Erytrea, tam nie ma w ogóle ograniczenia czasu, ile ktoś może być w poborze, więc używa się tych ludzi do tego, żeby pracowali po prostu na rzecz państwa i tej hunty, która tam rządzi. No więc, jeżeli uznamy, że pobór jest rodzajem niewolnictwa, to bogate państwo powinno zrobić wszystko, żeby nie zrobić tego poboru, czyli nie zrobić tego niewolnictwa. Czy nas stać? Stać nas na to, proszę państwa. Jesteśmy państwem jednym z Unii Europejskiej, czyli najbardziej bogatego sojuszu na świecie, gdzie obywatele żyją najlepiej. Bo nawet tak jak ja często mówię pozytywnie o Stanach, o Kanadzie, o Japonii, to tam są różne zapisy, gdzie ja bym przez nie nie chciał tam żyć. Wolałbym żyć w Unii Europejskiej, wolałbym żyć nawet w Polsce niż teraz w Japonii czy Kanadzie z pewnych względów, nie mówiąc o Stanach, które są po prostu w trudnym momencie historycznym dla siebie, ale to jest jakby oddzielny wątek. No więc, skoro jesteśmy tak bogatym państwem, skoro mamy te wszystkie plusy, które tam były kiedyś zapisywane, skoro mamy różnego typu inne wydatki na te, jak wspominaliście, wille, niewille, no to musi nas być stać jako państwo, żeby zapewnić taką podstawę cywilizacyjną, jaką jest brak poboru. No ale jeśli tak, to jak? No to tutaj wchodzą dwie rzeczy. Po pierwsze, ja w ogóle uważam, że pobór by się nie sprawdził. Z tej prostej przyczyny, że istnieje komisja wojskowa, a skoro istnieje komisja wojskowa, to młody człowiek tam pójdzie i co jak powie, że ma depresję albo lęki? Co jeżeli przedstawi odpowiedni zapis od psychiatry? Pójdzie, powie temu psychiatrze określone rzeczy i ten psychiatra nie będzie wiedział, czy on mówi prawdę, czy nie. Ale psychiatra będzie wiedział, że jeżeli go puszczą później do wojska, to on będzie odpowiadał, jeśli on sobie coś zrobi. Więc proszę pomyśleć, jak też przy nagłym powstaniu, ja to pamiętam, jak było kilkadziesiąt, 25 lat temu, jak powstawały różne uczelnie, żeby studenci nie chcąc iść do wojska, mogli uciec z studia. Czy chcemy tego, żeby znowu coś takiego, żeby tak traktowano państwo jako wroga? Myślę, że nie. No i myślę, że ten pobór by się nie sprawdził, myślę, że byłoby wiele awantur, myślę, że byłaby sytuacja bardzo trudna. Tym bardziej Polak lubi kombinować. Więc wyobraźmy sobie, jakbyśmy kombinowali jako społeczeństwo, żeby nasi, powiedzmy, synowie, bratankowie i tak dalej nie szli do tego wojska. No, mi to już raczej nie bardzo grozi, tym bardziej, że też się nie spodziewam przejść takiej komisji, ale jak więc zachęcać? Bo są ludzie, którzy chcą, ale są też ludzie, którzy się wahają. No bo ci, którzy chcą, no to wiadomo, że pójdą. Ale ci, którzy się wahają, proszę państwa, mogą dostać ogrom różnego typu zachęt. Można na przykład, bo mnie irytuje to, że wojskowi przychodzą i mówią, tak, bierzmy pobór, a nie tam się zajmujmy czymś. No nie, wykażmy się trochę jakąś inicjatywą administracyjną. Wykażmy się tym, że zachęcajmy, mówmy publicznie. Jeżeli przyjdziesz do wojska na szkolenie, to będziesz nauczony jeździć samochodem za darmo. Będziesz nauczony jeździć ciężarówką, tak, większymi pojazdami za darmo, będziesz nauczony jeździć motocyklem za darmo, będziesz miał na to wszystko papier, będziesz przeszkolony w tym, żeby pilotować drony, przecież to może być potrzebne także w różnego typu pracach, tak, no chociażby, no nie będę już też wchodził w to, jak można na co dzień wykorzystać zdolność i papierek, którym się marzę, umie się obsługiwać drona, to na różne sposoby. Następnie możemy oprócz tego prowadzić kursy językowe, no bo część wyposażenia będzie po prostu w języku angielskim. Można zachęcać na przykład tym, że przynajmniej kilka tygodni z takiego szkolenia będzie się przebywać na zachodzie, czyli że ktoś będzie mógł wyjechać za granicę, będzie tam, że się tak wyrażę, obsłużony w takim rozumieniu, że będzie miał gdzie spać, co jeść, będzie się uczył języka, będzie rozmawiał z ludźmi, native speakerami, tak? No są tego typu możliwości. Są też możliwości podatkowe, to znaczy można sobie wyobrazić, że na przykład tak jak jest zwolnienie z podatku do 26 roku życia, no to przede wszystkim ten człowiek sobie myśli, hej, no ja teraz mam iść na 2 lata, czy na rok, czy na pół roku, ja bym chciał się zapisać gdzieś, no ale ja w tym czasie bym zarabiał bez podatku. No to można na przykład z góry stwierdzić, że od razu cały ten okres już się dolicza do tego 26 roku życia, czyli państwo nie pobiera podatku PIT, czy nawet także CIT do 27, 8 roku życia. Plus za każdy rok na przykład można by było dać na przykład też rok czy 2 lata PIT-u. Na zasadzie pół dekady się ćwiczysz, no to masz też mniej więcej tyle czasu później dodatkowego zwolnienia z PIT-u. Czyli ktoś, kto idzie do tego, miałby iść na taką ochotniczą służbę, no to jest ktoś, kto automatycznie wie, że nauczy się tam bardzo wielu rzeczy, dostanie mnóstwo papierków, które będzie mógł przedstawić różnym pracodawcom, będzie mógł przedstawić to, że on się uczył, zdał jakiś egzamin językowy, przeprowadzony za darmo przez państwo. I proszę, tutaj mam taki to, a taki, państwo potwierdziło, egzaminatorzy potwierdzili, że umiem w ten sposób rozmawiać po angielsku i ten mój pracodawca wie, że ja rozmawiałem po angielsku z native speakerami, bo byłem na przykład w Belgii, byłem na przykład, no bo tutaj chodzi mi o bazy, które tam by były, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii oczywiście, no ale tutaj też te inne kraje, gdzie często są eksperci, instruktorzy z Wielkiej Brytanii, ani ze Stanów Zjednoczonych, no, bo państwo innej bazy teraz nie wymienię, ale no ta baza w Ramstein, tak? No jest baza w Niemczech, pojechałoby się do Niemiec, no ale rozmawiano by z Amerykanami. Takich przykładów ja mogę dać mnóstwo, zresztą część sobie właśnie też przed programem wypisałem, no ale mówię szybko, mówiłem już dobrą chwilę bez przyzwolenia, jakby tutaj na wtrącenie się, więc pozwolę też na to, żeby mi przerwać. A to nie jest łatwa rzecz, od razu mówię.
Super.
Oczywiście. Mówiłeś o tym, że nie trzeba aż tylu żołnierzy teraz, czy potencjalnie, gdyby Rosja atakowała w najbliższych latach. No ale budować to wojsko trzeba też na dalszy czas, więc te potrzeby mogą być większe, tak jak mówisz, że my powinniśmy czy Zachód na sojusz z Japonią, żeby Rosję z dwóch stron. No Rosja ma jakiś tam sojusz z Chinami i kto wie, czy w perspektywie kilkunastu, dwudziestu paru lat oni razem nie rozpoczną czegoś. No a tam zasoby już ludzkie są bardzo duże, także to tu, czy taką perspektywę też brałeś pod uwagę i czy Polska tu też na to nie powinna być gotowa i jednak sporej liczby ludzi przynajmniej jakoś nie przeszkolić.
To znaczy, jeżeli bierzemy pod uwagę Chiny, to automatycznie bierzemy pod uwagę Stany. To znaczy, nie ma tutaj praktycznie wtedy opcji, bo proszę zauważyć, ja w kontekście tego ataku Rosji przedstawiłem obronę, w której biorą udział Polska, Skandynawia, Rumunia i Ukraina. W ogóle nie brałem pod uwagę tutaj tego, że jeszcze są Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy. To nie jest tak, że ja im nie wierzę. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wszystkim tym ludziom, którzy mówią, że my jesteśmy słabi, że Zachód jest słaby, że w ogóle nie damy sobie rady, że Rosja taka potężna, no to ja bym chciał się zapytać, dlaczego ta wielce potężna Rosja, której tak na Ukrainie zależy, cały czas siedzi na wschodzie Ukrainy, w tym momencie zdobywa Pokrowsk, który polskie media określiły, że zostanie zaraz, już upadnie, za chwilę pada, już nie ma szansy, nie ma, wszyscy po prostu zaraz tam wyparują, bo przecież Wielka Rosja idzie i to się działo, proszę państwa, polskie media ogłosiły prawdopodobny upadek Pokrowska w zeszłym roku, w sierpniu i była taka dyskusja, czy oprócz Czasifiaru i Torecka upadną wtedy, upadnie już wtedy Pokrowsk, czy dopiero we wrześniu. Ja kiedyś w takiej krótkiej internetowej rozmowie rozmawiałem z Marcinem Strzyżewskim, zresztą polecam też jego kanał a propos kwestii rosyjsko-ukraińskich, no to myśmy rozmawiali, że to jest jakiś nonsens kompletny. Ja wtedy postawiłem, że Pokrowska przed marcem tego roku nie zdobędą i jak się okazuje, jeszcze go nie zdobyli. Czyli ja przeceniłem Rosjan, można powiedzieć, bo powiedziałem, że pół roku później niż mówiły to polskie media zdobędą, a jeszcze kolejne pół roku mija, żeby to zrobić, bo proszę państwa, dzisiaj trzeba otoczyć miasto. Najpierw odciąć je od dostaw, jeżeli miasto nie jest bardzo duże, bo taki, tutaj miałbym doświadczenie, mógłbym pokazać, znaczy doświadczenie z obserwacji i pewnych dokumentów związanych na przykład ze zdobywaniem Mosulu, ale nie w trakcie wojny amerykańsko-irackiej, tylko kiedy walczono z ISIS. To był taki dosyć długi czas zdobywania tego miasta, bardzo dużego zresztą, 2-3 miliony, jeśli dobrze pamiętam. Więc no, są doświadczenia, do których można się w jakiś sposób odnieść. I to nawet kogoś, kto nie miał lotnictwa, prawda? Wobec kogoś, kto miał totalne lotnictwo, mówimy tutaj między innymi przecież o Amerykanach. No więc z drugiej strony, jeżeli by doszło do sytuacji, w której Rosja by z nami walczyła, to ja radzę sprawdzić, jakie lotnictwo ma Rosja, jakie lotnictwo ma Skandynawia, Polska i jak wzmacnia to Ukraina, ostatnio kontrakt z Francją. I gdyby do takiej wojny miało dojść na przykład za kilka lat, no to już będą zrealizowane przez Ukrainę kontrakty ze Szwecją i Francją, które mają po 100 myśliwców im wysłać, tak? To nie jest tak, że Rosja ma ich tysiące. Rosja prawdopodobnie może operować na 200-300 myśliwcach, jeśli się bardzo by postarała, ale to musiałaby się bardzo postarać i to zawsze będą starsze myśliwce, gorsze myśliwce niż te, które będzie miał Zachód. Ponieważ oni jak już to masowo produkują Su-34, który jest porównywalny masowo, proszę państwa, masowo to znaczy od około 28 do 42 samolotów wszystkich typów, z czego połowa to Su-34. No czyli kilkanaście, to masowo to jest kilkanaście. To Rafali jest produkowanych bliżej 30, między 20 a 30. Francuzi chcą to przyspieszyć dwukrotnie, bo to jest tak, że Rosja jest w trakcie wojny i produkuje tyle samolotów, a Francja nie jest w trakcie wojny i produkuje prawie tyle samo samolotów, tak? To też Francja. Nie mówię już o Szwecji, Niemczech, czyli Eurofightery, nie mówię już o F-35 i tak dalej. Taka będzie przewaga w powietrzu po naszej stronie. Będzie ogromna. I tutaj warto jest o tym pamiętać. Jeżeli Chiny miałyby wejść do wojny, to wszyscy wejdą tak naprawdę, bo to będzie już totalna wojna światowa, a to już będzie sytuacja, że bo mówimy oczywiście o tym scenariuszu, który im przedstawiłeś, czyli że chińskie wojsko, czyli bezpośrednio armia, wchodzi do walki naziemnej na powiedzmy tej ścianie europejsko-rosyjskiej, tak? No to jest wtedy w ogóle zupełnie inne tworzenie sytuacji, bo to jest takie tworzenie sytuacji, gdzie ogrom pieniędzy by miał znaczenie. No wtedy właśnie wchodzi ta cała kwestia najemnicza. Wtedy wchodzi to, jak można kogo przekupić. Bo ja na przykład uważam, że w momencie czegoś takiego to są uruchamiane bardzo różne kanały po to, aby na przykład był bunt na Kaukazie. Tak, Dagestan, Czeczenia, tam poszłyby ogromne miliardy dolarów, żeby ci ludzie się zbuntowali i poszli na Rosjan. Że my byśmy im zagwarantowali, że jeżeli Rosja przegra wojnę, to my im damy gwarancję tego, że to będą państwa niepodległe. Tak, no to my jesteśmy stanie im bardzo dużo dać. Pieniędzy, kontaktów, w tym różnym oligarchom, miejsc na uniwersytetach, miejsc tego, żeby mieli gdzie uciec ze swoim kapitałem, że gwarantujemy, że, ich kapitał nie będzie częścią odszkodowań ze strony Rosji i Chin. Tak? No jest mnóstwo rzeczy, które my możemy im dać, a których Rosja naszym ludziom dać nie może. Rosja próbuje oczywiście na sposoby szpiegowania, różne konfederacje, że się tak wyrażę, próbuje tworzyć także u nas. No ale to nie jest ten poziom możliwości, który my mamy. Tak? Rosja i Chiny najprawdopodobniej mają około 20 bilionów dolarów PKB, tak? A sama Unia Europejska i Wielka Brytania to jest 25, Stany Zjednoczone to jest 30. No, przewaga finansowa jest przeogromna, cywilizacyjna przeogromna. Też można się zastanowić, kto chciałby żyć, jakby miał wybór żyć nawet w Chinach czy Stanach, w Rosji czy w Europie, na Białorusi czy w Kanadzie. No to już samo to, w jakiś sposób nam to pokazuje. W momencie, w którym Rosja ogłosiła częściową mobilizację, uciekło około 2 milionów ludzi z Rosji. Co by było, gdyby ogłosiła prawdziwą, tak? Więc no tutaj jest mnóstwo tego typu rzeczy. Jeżeli my jesteśmy w stanie przedstawić scenariusz, w którym sojusz Polski, Ukrainy, Skandynawii i Rumunii jest w stanie obronić się przed Rosją i jeszcze zniszczyć jej bardzo ważne punkty, takie jak Murmańsk czy Sankt Petersburg, myślę tutaj o kwestiach wojskowych, portowych i tak dalej, to dołóżmy do tego po prostu całą resztę potęgi Zachodu. Nie uważam, żeby nawet połączone siły Rosji i Chin były w stanie pokonać połączone siły Europy i Kanady nawet. Tak, żeby pokazać, że nawet bez Stanów. Unia Europejska ma razem z Wielką Brytanią i Ukrainą blisko 550 milionów ludzi. Z Kanadą już dobijały powoli do 600, szczególnie, że tu jeszcze trzeba Norwegię wtedy doliczyć, prawda? No i też jest pytanie, jakby zareagowała finansjera w Szwajcarii. No to, no to są ogromne pieniądze, których można po prostu używać. No więc w tej sytuacji to już samą ludnością wcale aż tak nie odstajemy od sojuszu Chin i Rosji, tak? To nie jest 10 razy tyle, co my mamy. I dopiero my jeszcze mamy większe możliwości najemnicze, mamy większe możliwości, żeby zatrudniać ludzi z Filipin, którzy też by chętnie walczyli przeciwko Chinom, z Kolumbii, z tego typu państw. Tym bardziej, że na szczęście, bo też jest taka kwestia. U nas w Europie to problemem bardziej jest skrajna prawica, szczególnie w Polsce. Szczególnie, że nasza skrajna prawica jest najdziwniejszą ze skrajnych prawic w Europie. Bo są skrajne prawice, takie jak Wilders, takie jak szwedzcy demokraci. Szwedzcy demokraci byli kimś, kto wchodził do NATO. Oni wspomogli ten rząd szwedzki, żeby Szwecja weszła do NATO. Czy wyobrażamy sobie, że dzisiaj Konfederacja, już nie mówiąc o tych dziwnych ludziach, gaśniczakach spod ciemnej gwiazdy, jednookich braunistach, wchodzili do NATO i głosowali za tym, żeby Polska dzisiaj weszła do NATO i Unii Europejskiej. No ja sobie tego nie wyobrażam, a jednak skrajna prawica w Szwecji potrafiła zdać egzamin w trudnym momencie, ale są kraje takie jak na przykład Norwegia w Europie, ale też przede wszystkim Ameryka Południowa, gdzie zdecydowanie większym zagrożeniem jest skrajna lewica, tak? Czyli no Wenezuela, czyli teraz ostatnio kandydatka komunistów, która wygrała pierwszą turę, ale najprawdopodobniej dosyć zdecydowanie przegra drugą turę w Chile. To, że na szczęście zmieniła się władza w Boliwii, która zawsze była wspierająca Wenezuelę, tak? Skrajna lewica zaczyna przegrywać w Ameryce Południowej, a oni bardzo lubią się kumać z Chinami, z Rosją, co odciąga Amerykanów od różnych innych miejsc na świecie. Więc no jest cała wtedy, jeżeli Chiny miałyby wejść do wojny, to jest po prostu cała lawina rzeczy, które trzeba by było omówić. To jest zbyt daleko idące, żeby można było to przedstawić. Chiny będą w razie czego chciały zdobyć Tajwan i oni będą musieli się na tym skupić. A to oznacza dla nich mnogość problemów. Nawet na przykład, nie wiem, czy państwo zdają sobie z tego sprawę, jest taka Tama, ona się nazywa bodajże Tamą Trzech Przełomów. Nie przypomnę sobie teraz dokładnej nazwy, no ale coś takiego. I ta Tama, gdyby Chiny na przykład chciały uderzyć atomowo na którejś z państw, Stany, Japonia, Korea Południowa, Tajwan, to Tajwan ma rakiety, którymi może masowo uderzyć w tą Tamę i Szanghaj spływa. Nie ma Szanghaju, jeżeli ta Tama zostałaby zniszczona. Więc dlatego też nie byłoby też aż tak skrajnej wojny na atom, uważam, między Chinami a Stanami, gdyby do tego doszło. Więc rozważam w takich sytuacjach kwestie Rosja kontra Skandynawia, Polska, Rumunia, Ukraina, żeby też pokazać, że już ta grupa państw jest w stanie się obronić, a jeśli się do tego dołoży jeszcze siłę przemysłu niemieckiego, pieniędzy ze Szwajcarii, kwestie rządzenia SWIFT-em z Belgii, bo przecież to w Belgii jest tak naprawdę ośrodek, który może zarządzać SWIFT-em, cała potęga Wielkiej Brytanii, którą Rosjanie uważają za swojego największego wroga, co ciekawe. Rosjanie Rosjanie nie mówią nawet o Amerykanach, tylko mówią, że Wielka Brytania jest głównym wrogiem. Więc też czujemy, że ta Wielka Brytania weszłaby w razie czego do takiej wojny prawie na pewno. Tak? I to dużymi siłami, a nie po prostu tylko i wyłącznie jakoś słownie. Tak? Lotnictwo brytyjskie i marynarka brytyjska byłyby tutaj bardzo ważne, także w kontekście ostrzeliwania różnych punktów na terenie Rosji. Myślę tu po raz kolejny o Sankt Petersburgu i Murmańsku, które są kluczem. No więc nie sądzę, byśmy musieli myśleć o tym, że wejdzie armia chińska tutaj przez Suwałki, będzie biegła do Berlina. Tutaj bym był bardzo ostrożny, szczególnie biorąc pod uwagę napięte stosunki Chin z Indiami. Więc no, jest tutaj wiele blokerów wobec Chin, które nie pozwoliłyby im bezpośrednio poprzez jakąś mniejszą produkcję, ewentualnie jeszcze jakoś tak, ale no, bezpośrednio nie wierzę w to i nie wierzę, żeby Rosja była w stanie utworzyć armię ponad 2-milionową. Uważam, że już to byłoby dla nich przeogromnym problemem. Przy czym chciałbym zaznaczyć, mówię o armii lądowej, tak? Bo oprócz tego jest marynarka i lotnictwo, ale żeby armia lądowa rosyjska miała liczyć 2 miliony ludzi i więcej, to jest dla nich bardzo trudne, a to Rosja się osłabia. Taka ostatnia rzecz już tej wypowiedzi przy długiej mojej, dopowiem, że Rosjanie w tym od września obcinają części etatów, ale nie na zasadzie, że jest tych etatów mniej, tylko że te etaty są krótsze. Czyli na przykład jest 4/5 tygodnia, 4,5/5 tygodnia, tak? Ktoś tam pracuje, ale nie pracuje już w pełni, ponieważ nie mają pieniędzy, żeby płacić pracownikom te firmy, a te firmy nie mają odpowiednio zapewnionego finansowania przez budżet rosyjski. Tych słabości Rosji jest ogrom, proszę państwa, jest naprawdę ogrom. Dziękuję.
No, optymistyczna. Dzięki za tę optymistyczną wizję. Oby miał rację co do tych rzeczy. Ale wracając jeszcze na chwilę do podsumowania sprawy tu budowania zdolności obronnych, już niezależnie kto by atakował. No jak widzisz, to budowanie faktycznie wojska z obecnym młodym pokoleniem, czy z tymi zachętami uda się odpowiednią liczbę, ale też czy odpowiednią jakość żołnierza osiągnąć.
No właśnie, wojna Rosji z Ukrainą udowodniła, że żołnierz, który jest zmuszany do walki, walczy źle, szybko się poddaje, ucieka, dezerteruje, nie czuje tego, żeby miał być tam na tym polu walki, tym bardziej, że Rosjanie byli oszukiwani. Tak, oni myśleli, że przyjadą ci zwykli żołnierze, zwykli ludzie wtedy, bo to są byli poborowi, oni trochę inne myślenie, tak, młodego chłopaka, który poszedł tylko na pobór i myślał, że, bo mu mówili, że go będą kwiatami witać. No tylko nie witali kwiatami, jak się okazało, ale szybciej się oni poddawali i łatwiej. Później proszę zauważyć, że już o tym tak nie było mowy. Więc to już jest jedna rzecz, jakby walczył poborowo, jakby walczył ktoś, kto chce walczyć. No więc, jakość żołnierza też musi być wypracowana w jego mentalu po prostu. A to już nie jest tyle rola samego, no nawet uznajmy ochotniczego poboru, jeśli byśmy mieli iść takim eufemizmem, ale szkoły. To znaczy trzeba przedstawić po prostu młodym ludziom sytuację. To znaczy, jak wygląda życie w Rosji? Czy chcielibyście żyć w Rosji? Czy chcielibyście, żeby w Polsce była Bucza albo Irpień? Czy chcielibyście, aby mógł przyjść ktoś i wziąć ruskiego kałaka i kolbą przyłożyć komuś z waszej rodziny? Czy chcielibyście tego, tak? Więc to jest pierwsza rzecz, żeby on czuł, dlaczego w ogóle ma walczyć. Kolejna rzecz tutaj jest taka, że trzeba pokazać tym ludziom, słuchajcie, wy niekoniecznie będziecie musieli iść jak Ukraińcy, tam siedzieć w jakimś okopie przez 3 lata, że wojna byłaby prawdopodobnie dużo szybsza, że mielibyście sprzęt, że walczylibyście dronami, że niekoniecznie wy byście spotkali kiedykolwiek oko w oko tego rosyjskiego żołnierza. Nie próbujcie na przykład, nie chciejcie uciekać w jakiejś rzeczy, żeby uciekać przed tym, żeby pójść powiedzmy na ten front, jeżeli czujecie się na przykład fizycznie na siłach. No ale to też dochodzi, znowu szkoła, bo wiadomo jest, że oczywiście część ludzi, różne kontuzje z biegiem lat też, ktoś może mieć to, skręci nogę ileś razy, nie będzie już mógł tak samo, różne rzeczy mogą się stać, nawet takie drobniejsze, które spowodują, że no po prostu ta osoba nie będzie chciała gdzieś pójść, no bo czuje na co dzień, że coś jej w nodze skrzypi, gdzie ona się będzie pakować jeszcze na jakąś wojnę. To jest oczywiste, no ale jest ogrom ludzi, która chce, która oprócz tego jest naprawdę sprawna fizycznie. To jak poprawić to, żeby tych ludzi było więcej takich, czyli wracamy do tego, jak szkoła powinna przygotowywać do życia młodych Polaków, czyli żeby ten młody Polak nie był zaczadzony tą konfederuską propagandą, żeby ten młody Polak wiedział, co to oznacza, gdy Rusek gdzieś wejdzie i będzie kontrolował. Ja tutaj chciałem jedną rzecz. Jest Rosjanin, bo może być Rosjanin taki, jak byli w latach 90., którzy chcieli demokratyzować Rosję, i jest ten mentalny Rusek po prostu, czyli ten ktoś, kto myśli po kacapsku, tak? No to oddzielam te dwie kategorie ludzi, żeby ktoś nie pomyślał, że to jest jakieś nacjonalistyczne coś takiego. Nie, tu chodzi po prostu o stwierdzenie takiej różnicy między tymi ludźmi. Kto jest mentalnie otwartym człowiekiem, może normalnie być Rosjaninem i przecież z pochodzenia, z wielu pokoleń i obywatelstwa, a może być po prostu ruskim kacapem, czyli kimś, kto myśli właśnie jakoś imperialnie, tak, gdzie nasza noga postała, tam już ziemia Rosja, tak? Ale o to tutaj chodzi, żeby ten młody człowiek to rozumiał, czym to grozi, żeby oprócz tego wiedział, jak na przykład żyć na co dzień, czyli żeby uczyć tego, co jeść, czego nie jeść, co jest czymś, co owszem, wiadomo, że nie będziesz sobie nakładał, człowieku młody, diety jakiejś totalnej, ale żebyś wiedział, że jeśli to zrobisz, to jak się odtruć, żeby pić dużo wody, no różne tego typu rzeczy, żeby ten człowiek był zdrowy, żeby ten człowiek wiedział też, i tego można przecież uczyć w szkole, jak się zachować w razie alarmu, jak się zachować, gdy ktoś obok będzie ranny, jak prowadzić resuscytację, jak umieć, chcieć wziąć na siebie odpowiedzialność, gdy ktoś obok jest ranny, i mu pomóc, a nie uciekać, bo się boimy odpowiedzialności, że źle mu pomożemy. Żeby uczyć też prawa, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. Żeby uczyć prawa, jakie ktoś ma właśnie możliwości, gdyby ktoś chciał mu coś zarzucić. Tak, no, takie rzeczy, których można młodych ludzi mentalnie i z takich podstawowych rzeczy przygotować już na co dzień. Można też przecież oferować młodym ludziom to, żeby oni w trakcie tych wakacji dłuższych, czyli po maturze przed studiami, odbyli miesiąc rodzaju szkolenia. Niekoniecznie od razu brać ich w jakieś koszary, bo to straszy, że ktoś będzie miał nad tobą 24 godziny na dobę kontrolę. Ale jesteś w jakimś mieście, miasteczku, dojeżdżasz, powiedzmy, będziesz kilka godzin tam, otrzaskasz się trochę z tymi ludźmi, którzy tam będą, porozmawiasz z nimi, zobaczysz, jak tam jest. No i oczywiście Polska to musi zrobić jeszcze jeden duży upgrade, no czyli właśnie to, jak wyglądają te szkolenia, bo niestety są ludzie, którzy poszli na te ochotnicze szkolenia, no i to, co oni mówią po tych szkoleniach, no to nie zachęca. To zdecydowanie nie zachęca. Myślenie o tym właśnie, że dalej przyjdzie jakiś dziwny kapral, jeszcze się tacy zdarzają, którzy próbuje pokazać, kim to on nie jest. Zdarza się to, że po prostu absolutnie brak tego sprzętu osobowego. Bo co z tego, że my nakupujemy jakichś dziwnych apaczy, bo proszę państwa, te apacze to jest poroniony pomysł, jeśli chodzi o obecne pole walki i tak dalej. Nakupujemy tego, a zwykły żołnierz nie będzie miał sprzętu dla siebie. Nie będzie czuł, że ma te apteczki. W pewnym momencie na przykład dużo mówiono o tym, że na tym froncie rosyjsko-ukraińskim Rosjanie, którzy przybywali na miejsca, gdzie byli wcześniej Ukraińcy, byli zaskoczeni, jak dużo, no nazwę to teraz niesprawnie, towaru było w apteczkach ukraińskich, tak? Tych wszystkich bandaży, tych wszystkich jakichś tam blokad, żeby krew nie uciekała i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Już tutaj nie chcę teraz, musiałbym się bardzo przestawić co do sposobu mówienia, żeby o tym powiedzieć. No ale to wyposażenie zwykłego żołnierza, ten chłopak młody, który przyjdzie do takiej armii ochotniczej, on musi zobaczyć, że to wojsko go ceni, a nie, że to wojsko go po prostu wyśle jako, bo jest takie określenie, rozpoznanie bojem. Co to oznacza? To oznacza, że no nie ma możliwości wysłania drona, nie ma możliwości satelitarnego sprawdzenia. No to się sprawdza, czy kogoś nie ma po drugiej stronie, tym, że się wysyła grupę żołnierzy. Czyli wysyła się grupę żołnierzy, a tam mogą być miny, tam może być ostrzał wroga, tam może być pułapka. No to właśnie, żeby on nie czuł, że on jest mięsem na rozpoznanie bojem. On musi poczuć, że to polskie państwo go docenia, że to polskie państwo w niego inwestuje, że to polskie państwo chce go tam naprawdę jako osobę, a nie właśnie jako kawał steka, który za chwilę zostanie wypalony w jakiś sposób.
Pastor Paweł Chojecki, jak ty widzisz tę kwestię budowania zdolności obronnych?
No bardzo wiele tematów brawurowo tu poruszyłeś, Michale. Oczywiście nie będę się do wszystkich odnosił. Sobie trzy takie wypisałem główne punkty, które warto jeszcze, myślę, omówić. To jest po pierwsze, że Rosja nigdy nie atakuje silnych i Rosja atakuje słabego. Stąd nie tylko te liczby są ważne wojska, ale właśnie ta mentalność. Stąd dzisiaj na Twitterze podałem od jednego z użytkowników X-a takie hasło, że wojsko do infosfery. nie? Że to tam Rosja dzisiaj walczy z Polską, walczy o umysły Polaków. Tam właśnie te Brauny, Konfederosje, PiSy i tak dalej kradną nam mentalnie ludzi i zaangażowanych dla Polski i rozumiejących zagrożenia, bo oni oczywiście Zachód przedstawiają jako zagrożenie, a Rosja to albo jej nie ma, albo przyjaciel, nie? Także tu powinna zostać przeprowadzona wojskowa wręcz operacja takiej derusyfikacji przestrzeni internetowej i tych środowisk, które bezkarnie głoszą rosyjską propagandę. To powinno być karane kodeksem karnym, a nie tylko tam jakieś bumoty tam powie pan premier Tusk czy Sikorski, choć dobrze, że to mówią. To pierwsza rzecz, nie? Także możemy mieć przewagę, ale czyli wielkość słonia, ale jeśli nie będziemy mieć mózgu, jeśli nie będziemy mieć ducha, to to nic nie pomoże. Druga rzecz, no to ja sprzeciwiam się mówieniu na pobór, niewolnictwo, nie? Bo ja bym zastąpił to słowem przymus. I w państwie są przymusy. Na przykład jest przymus płacenia podatków, nie? Też nie nazywamy tego niewolnictwem, a wszyscy w tym uczestniczymy. Bo rzecz wspólna wymaga wspólnych postaw. Jeśli chcemy, żeby nasza rzecz wspólna została obroniona, no to musimy wszyscy chcieć się do tego przyłożyć, nie? I wtedy państwo tu to organizuje z wykorzystaniem przymusu. Ja nie mówię, że trzeba zrobić pobór, nie? Bo taki pobór na wzór rosyjski czy komunistyczny, no to nie jest rozwiązaniem. Te twoje pomysły wszystkie są świetne. Oczywiście jak zachęcić młodych ludzi, ale element przymusu w tym musi być, żeby nie było takich niebieskich ptaków, którzy chcą się wozić na innych. Niech inni bronią Polski, a ja spieprzam za granicę albo gdzieś, nie? Także to jest niewychowawcze, to jest demoralizujące i tu są wzory, tak jak powiedziałaś już pod koniec, że można na przykład zacząć od miesięcznego szkolenia, zobaczyć, czy się ktoś w ogóle nadaje do wojska. Jeśli się nie nadaje, to do jakichś tam służb cywilnych, czy służb medycznych, czy służb pomocniczych, ale niech też w jakimś rygorze, to jest rola wychowawcza tej służby wojskowej, niech też dla ojczyzny przepracuje, odsłuży. Nie? I trzecia, ostatnia rzecz, ten konflikt Rosja w sojuszu z Chinami, bo to widać już od dawna, że oni są w sojuszu, widać jak działają w przypadku Bliskiego Wschodu, jak działają na tej Radzie Bezpieczeństwa ONZ, gdzie razem tam zatwierdzają te plany pokojowe Trumpa. I oczywiście też ja widzę w Biblii ten sojusz, bo w tym ostatecznym rozrachunku widzimy tam sojusz, który atakuje razem ze wschodu i z północy. Patrząc z perspektywy Izraela, no wschód to oczywiście tam od dalekiego wschodu po ten średni wschód, nie? Tam środkowy wschód, a od północy nad Jerozolimą to jest Moskwa, nie? Czyli widzimy te wojska razem tam idą przeciwko Izraelowi, także to ten sojusz rosyjsko-chiński, czy rosyjsko, można powiedzieć, azjatycki jest też opisany w Biblii. To może dla części naszych widzów być bardzo ważną informacją i on się dzieje na naszych oczach, to widzimy. Tu tam Trump próbuje to rozwalić, czy nie rozwalić skutecznie, to za chwilę cię o to zapytam, ale w tym kontekście, żeby się przed tą swołoczą ze wschodu obronić, bo już widzimy, że ten scenariusz, że obcy żołnierze są na tu naszych rubieżach blisko, bo są z Korei Północnej najemnicy, no to jest o krok od Chin. To już jest. Oni są w walce. Kubańczycy, Angolczycy, kogoś tam jeszcze kupują sobie kacapy. Także to się może zdarzyć. Stąd Europa musi stać się potęgą militarno-gospodarczą. Na razie to idzie trochę, znaczy szło słabo, ale teraz przyspieszyło. I na koniec pytanie do ciebie, słowem gówno. Na Twitterze spuentowałeś plan Trumpa, to zapowiedziałem na samym początku, bardzo mi się podobało. Jakbyś mógł rozwinąć ten temat, powiem.
To najpierw jeszcze te trzy kwestie. Infosfera, no to o tym głównie mówiłem. Tutaj więcej informacji młodych ludzi. Ciekawe na przykład, czy nie byłoby dobrym pomysłem, żeby niektórzy żołnierze od czasu do czasu mieli coś w rodzaju mini wykładów dla jakiejś klasy, tak? Żeby jeździli po prostu po Polsce i żeby tak co, żeby w różnych klasach oni pokazali, pomówili, odpowiedzieli na parę pytań właśnie a propos tej Rosji, żeby ci młodzi ludzie nie dawali się kupować jakimś tutaj, no powiem tak, krajanom, no bo ja z Torunia mówię, a tu Męceny, Brauny, Rydzyki, to ciężko jest czasami, no ale no, trzeba dopowiadać.
Dla pocieszenia.
Słucham?
My mamy Czarnka, powiem ci, dla pocieszenia. Tak, tak. Też nie jest lekko.
Wymienialiśmy uwagami się, obok kogo musimy jakoś koegzystować, tak? Co do drugiej rzeczy, czyli no to tutaj byśmy się, to pobór niewolnictwo byśmy się nie zgodzili, bo akurat po prostu ja jestem tego zdania, że jest ta granica między tym, czy ktoś mi może powiedzieć dokładnie, co mam zrobić, czy ktoś może wydać rozkaz. Ja mogę zapłacić podatek, czy mandat, czy iść gdzieś, bo będzie jakiś rodzaj, no nie wiem, powódź, czy coś takiego, ale no tutaj widzę tą różnicę, że ktoś mi może 24 godziny na dobę powiedzieć, gdzie mam być, co mam robić i tak dalej. To jest dla mnie osobiście to jest nie do przejścia jakby, ale dobra, nie będę w to wchodził, bo to jest bardzo długi spór ideologiczny prawdopodobnie, więc to nie ma tutaj sensu, tym bardziej, że wychodzimy z tego inaczej. I tak, obaj w sumie. I trzecia rzecz, ta Rosja-Chiny. Ja tutaj mam nawet na swoim kanale na YouTubie napisane takie nie w cudzysłowiu dla Rosji, Chin i Iranu. Zresztą ja ich określam mianem osi zła. Każdy z nich ma rodzaj wasali. Dla Chin jeszcze, o których wymieniłeś Koreę Północną, to jest tak, że Laos to pośrednio czasami bywa Kambodża, nie stuprocentowo, ale bywa. Poniekąd to bywa hunta w Birmie, też nie stuprocentowo, ale bywa. Oni mają też wszyscy dobre relacje z Rosją. Ten Laos, nawiasem mówiąc, to musiał też wspomnieć, że Rosja rozmawiała o tym z Laotańczykami, żeby oni przybyli do Rosji ich saperzy, bo Laotańczycy mają dość dużą specjalizację, jeśli chodzi o odminowywanie terenów, tak? Ciekawe, nie Wietnam. Wietnamu bym w to nie wliczał, mimo że to jest państwo komunistyczne, no to jednak te ich zaszłości z Chinami, wielosetletnie tak naprawdę spory powodują, że Wietnam to dzisiaj jest bliższy temu, żeby kupować na przykład broń ze Stanów Zjednoczonych. To też warto zaznaczyć taką rzecz. Co do Iranu, no to ich wasalem to Hamas, Hezbollah, Ansarallah, popularnie znani jako Houthi, czy też jak byłem kiedyś poprawiany, że Houthi właściwie, ale to jest takie TS. Nie ma już Asada, to dobrze. Ja wiem, że tam są bandyci w Syrii teraz, ale bandyci to jest trochę co innego. Dżulani jest dużo, dużo, dużo słabszy niż Asad. To, że Asad upadł, to dobrze. Oprócz tego jest oczywiście Rosja swoim wasalem białoruskim, no ale też ma kilku jeszcze innych pomniejszych, no i de facto można takim nazwać i Kubę i Wenezuelę. Więc no ja akurat kibicuję temu, żeby Trump Maduro utrącił z tego stanowiska, albo żeby Maduro zrozumiał, w jakiej sytuacji sam odleciał i po prostu oddał władzę opozycji. Zresztą przypomnijmy, że niedawno główna opozycjonistka wenezuelska otrzymała Nagrodę Nobla i pamiętajmy też, że jest zupełnie inne uznawanie, kto jest prezydentem oficjalnie, więc tak naprawdę Maduro jest samozwańczym prezydentem. Niestety tutaj trochę mu pomagają lewicowi koledzy z Kolumbii i Meksyku, no to jest smutne, szkoda, bo Meksyk i Kolumbia miały zawsze z nami jako Zachodem dobre relacje, a dzisiaj właśnie mówię o nich jako o państwach trzecich wobec Zachodu, co już samo w sobie jest symbolem. A co do już tego pytania dotyczącego tego tak zwanego planu, znaczy ja nie wiem, o co Amerykanom może chodzić tak naprawdę. Opcji jest kilka i tutaj jedna rzecz. Proszę państwa, przed programem, zanim program się zaczął, przed godziną 13 padła informacja, że w tym momencie, znaczy w tym momencie już mamy 14:14, ale w tym momencie, wtedy kiedy to padło, że jest rozmowa telefoniczna między Zeleńskim, Trumpem, Mercem, Macronem i Starmerem, czyli Europa stoi twardo po stronie Zeleńskiego. Francja wczoraj ten plan określiła mianem kapitulacji. On ma 28 punktów, często totalnie absurdalnych. Tam są jakieś, podam prosty przykład. Teoretycznie Stany Zjednoczone miałyby dać gwarancję Ukrainie, ale jeśli Ukraina uderzy pierwsza na Rosję, no to już wtedy to nie obowiązuje. I to już jest zapisane w tym punkcie. No to proszę sobie wyobrazić sytuację, w której Rosjanie mówią, że Ukraina ich uderzyła. A oni tylko odpowiadają. I czy wierzymy w to, że Amerykanie od razu by w taki, kiedy już aż tak się blokują tam, stwierdzą, no tak, na pewno to Rosja uderzyła pierwsza, nie mamy wątpliwości, wchodzimy od pierwszego dnia do wojny. I teraz Ukraina tam miałaby też mieć ograniczenie liczby żołnierzy do 600 tysięcy. Miałaby mieć takie ograniczenie, że nie może tam być wojsk NATO. Co oznacza, że Rosja mogłaby na przykład zinterpretować, bo tak interpretuje to teraz, że sami instruktorzy ze strony natowskiej i najemnicy tak zwani, co najemnicy są na tej tej zasadzie są ochotnicy, którzy otrzymują żołd po prostu, tak? Są też Polacy tam. No czy to już nie łamałoby tych punktów? Czy to nie oznacza, że wszyscy ci ludzie już musieliby z Ukrainy wyjechać? Żadnych instruktorów europejskich, żadnego członka NATO. Znaczy to są jakieś zupełnie absurdalne żądania, tak? Ja nawet nie chcę się skupiać już bezpośrednio na tych punktach, bo jest tam wiele innych kolejnych zupełnie bzdurnych, na przykład te dzielenie tej kasy, która jest teraz w Belgii, tak? Zamrożona rosyjskiej. Jest tam kwestia, że samoloty to miałyby być w Europie, ale w Polsce. No różne takie bardzo dziwne rzeczy i takie przyjęcie na wiarę jakby ze strony amerykańskiej, że Europa to też tylko powie tak, dziękuję, dobry pan pomarańczowy, my już robimy to, co pan pomarańczowy nam każe. No, to jest według mnie absurdalne. I teraz tak, są dwie możliwości. Albo Amerykanie rozumieją, że to jest absurdalne i robią to tylko po to, żeby w ogóle było jakiś plan początkowy i żeby na tym dyskutować. Tak naprawdę tutaj nawet Rosjanie żeby rozumieli, że no słuchajcie, no przedstawcie z 50 punktów, niech będzie wam 28, 14 najgłupszych wykreślimy od razu, pogadamy o tych 10, a 4 jakieś małe, na przykład o tej forsie, to się w sumie dogadamy łatwo, jeśli za to miałby być pokój. Te 10, no to ustalimy, że jest tam linia, gdzie jest i takie rzeczy, ale dyskutujmy o czymś, bo problem polega na tym, że żądania rosyjskie są tak daleko idące, że nawet nie bardzo jest jak rozpocząć rozmowy. Dlaczego uważam jeszcze, że to jest absurdalne i dlaczego wczorajsze też wypowiedzi ze strony ukraińskiej odbieram jako całkowite odrzucenie tego planu. Nie wiem, jak będą Amerykanie próbować nacisnąć na Ukrainę, ale zaraz też się do tego odniosę. No mianowicie sytuacja jest taka, że Ukraińcy powiedzieli, nie będziemy odpowiadać ostro, co znaczy, że chcieliby odpowiedzieć ostro, ale dyplomatycznie nie mogą tego zrobić. W ogóle Zełenski się tak naprawdę nie odniósł do samej Rosji, tylko odniósł się do tego, że chcą dalej, żeby Amerykanie byli aktywni. No czyli nie chcemy Amerykanów obrazić, ale no, to, co Rosja zaproponowała, się do niczego nie nadaje, co ja już dość plastycznie, że się tak wyrażę, określiłem na Twitterze. Tutaj taka drobna uwaga. Określiłem to tak, bo akurat zdenerwowałem się na to, że pojawiły się w Polsce głosy, które tego planu broniły. No to więc ja się naprawdę wtedy poirytowałem. Miałem już tego troszeczkę dosyć i poleciałem mocniej. Ale ta kwestia tego, co jest tam zapisane, no się do niczego tak naprawdę nie nadaje, jeśli byśmy mieli wziąć wszystkie punkty na poważnie. Tak? No to się nie nadaje do niczego. I przykładem tego właśnie jest Donbas. Bo jednym z punktów jest to, że Ukraińcy mieliby się wycofać z Donbasu. Tak? Tylko że ta propozycja, żeby Ukraińcy się mieli wycofać z Donbasu, już padła, kiedy Witkow ją przywiózł razem z Putinem tak naprawdę na Alaskę. I już samo to było przez Ukraińców odrzucone. A teraz wyobraźmy sobie, że prawie wszystkie te punkty tam są prorosyjskie, no to nawet powiedzmy, że ponad połowa, że 20, tak? Z tego już jako jedna część już została odrzucona przez Ukrainę z 2 miesiące temu. A teraz Rosja dokłada niby 19. Znaczy, jaki to ma sens? Ja nie widzę w tym sensu. Więc uważam, że być może jest tak, że Zełenski osłabł przez tą aferę, że ktoś w Ameryce uznał, ej, zaproponujmy to teraz, to może chociaż podejmie jakieś rozmowy, żeby ci Rosjanie się tak nie wkurzali. A dlaczego ja sądzę, że Amerykanie mogą też do tego podchodzić na zasadzie, żeby Rosjanie się tak nie wkurzali? No otóż dlatego, że w ostatnim czasie, w ostatnie 2-3 miesiące, to Amerykanie zrobili tyle antyrosyjskich ruchów, takich zupełnie wprost i też takich pośrednich. Było ich tak dużo, że ja mam wrażenie, że ktoś w Ameryce pomyślał, ej, trochę przefolgowaliśmy z tym, jak bardzo klepnęliśmy Rosję ostatnio, pokażmy im, że jesteśmy gotowi dalej na takie rozmowy, gdzie razem z nimi coś zaproponujemy. Czyli taka trochę gra dyplomatyczna, bo proszę państwa, sankcje na Łukoil, sankcje na Rosnieft, to, że są te cła na Indie 50%, zresztą na Brazylię też. I to się między innymi warunkuje tym, że Brazylia i Indie kupują masowo ropę z Rosji. To, że nałożono już teraz, zdjęto zawieszenie z sankcji na Serbię, co spowodowało mnóstwo rzeczy kolejnych. Nie będę wchodził w szczegóły, ale Rosja się wściekła, bo się okazuje, że Serbia już teraz zupełnie oficjalnie sprzedaje amunicję i broń Unii Europejskiej, która później idzie na Ukrainę, a Vučić powiedział w ostatnich tygodniach, że Serbia nie będzie pytać o to, kto gdzie używa broni i amunicji, którą Serbia produkuje. Serbia. Jedno z najbardziej prorosyjskich państw w Europie. Produkuje dzisiaj broń i amunicję na rzecz Ukrainy. Jest kwestia w Bośni i Hercegowinie. Jest kwestia tego, że Amerykanie podjęli rozmowy i już kontrakty są podpisywane z Turcją, gdzie Turcja też kupowała masowo ropę z Rosji. Jest kwestia tego całego porozumienia, to już trochę wcześniejsze, te korytarze Zangezur, czyli to jest jedna z tych akurat wojen, którą naprawdę Trump zatrzymał, bo on sobie dodaje różne rzeczy, tam zawieszenia broni, uznaje jako zakończenie wojen. No wiadomo, tak, no Trump musi trochę pofantazjować, on prawdy nie lubi za bardzo mówić. Ale no Armenia, Azerbejdżan to jest fakt. I Amerykanie tam rozwiązali niebywale ważny problem, którego nikt nie potrafił rozwiązać. No i to akurat, że tam się zakończy wojna, to jest dla Rosji niebywały cios. I to z wielu względów, także takich jak Kazachstan, Uzbekistan, też nie będę już teraz to chodził, mocniej takie rzeczy tłumaczę na swoim kanale. Więc były te rzeczy. Była kwestia tego, że teraz ostatnio Ukraińcy uderzyli ATACMS-ami na terenie Rosji. A co to oznacza? To oznacza, że uderzono takimi mocnymi rakietami, takimi skomplikowanymi rakietami, zaawansowanymi, i Amerykanie dzisiaj mówią, nas już też nie interesuje, co Ukraina robi z tą bronią, bo my ją sprzedajemy. My ją sprzedajemy w ogóle tak naprawdę Europejczykom. Bo to jest ciekawy zabieg, bo Rosja nie może mieć pretensji o to, co ktoś robi z zakupioną bronią. Zresztą stąd ten sprzeciw wobec Wielkiej Brytanii, a nie Stanów. Oni też mają problem dyplomatyczny z tym, jak Stany ich rozegrały. A tak naprawdę, nie ukrywajmy, Marco Rubio, który złapał po prostu bardzo wiele stanowisk w jedno, i on teraz ma przeogromną władzę nad dyplomacją amerykańską, i to także w sferze finansowej i militarnej. Jest najpotężniejszym sekretarzem stanu, jaki był, bo żaden poprzedni w ostatnich latach nie miał tylu stanowisk naraz. Więc to też jest bardzo znaczące. No, sama kwestia Wenezueli. Co by było, gdyby Maduro upadł? No, nagle by się okazało, że ropa jeszcze bardziej tanieje, bo będzie opcja na to, że Wenezuela będzie masowo sprzedawać swoją. Będzie tam, byłyby wtedy inwestycje amerykańskie, zachodnie, ogólnie. No, mnóstwo krajów by w to poszło. Więc jest bardzo wiele punktów, w których Amerykanie ostatnio Rosję uderzyli. Dlatego ten plan zupełnie do tego nie pasuje. To wygląda, jakby ktoś przełożył wajchę, cyk, o 180 stopni, idziemy w drugą stronę, i dlatego ja w to nie wierzę, ale zobaczymy, co dzisiaj będzie przekazane w kolejnych informacjach dotyczących tej dyskusji. Ja uważam, że Ukraińcy muszą odrzucić tę propozycję, i to jeśli tego by nie zrobili z jakiegoś absurdalnego powodu, to ja nie wiem, ktoś tam ma na kogoś haki, ktoś uważa, że... Proszę państwa, Amerykanie nie kładą dzisiaj pieniędzy na Ukrainę. Pieniądze na Ukrainę dzisiaj kładzie Europa. Więc jeżeli ktoś miałby coś wymusić na Ukrainie, to jedynie mogłaby to zrobić Europa. Bo to Europa płaci za broń, nawet z Ameryki. A przecież Zełenski teraz miał rundkę po Europie, bo był w Szwecji, był we Francji. Zresztą ja uważam, że wczoraj było to też pokazane, jeszcze syrski głównodowodzący sił ukraińskich przekazał, że był w Niemczech. Bezpośrednio praktycznie w tym momencie, kiedy to gruchnęło o tym, to minęło kilka godzin i syrski pokazał, jestem w Niemczech, rozmawiam z naszymi bliskimi partnerami z Niemiec, i Merz też się bardzo ostro wypowiedział tak naprawdę na temat tego, jak na Merza. Merz nie jest taki, żeby mówić ostre rzeczy, to już Francuzi prędzej. No Francuzi, jak mówiłem, określili to mianem kapitulacji. I kto dzisiaj rozmawia z Trumpem? Rozmawia Zelenski, rozmawia Merz, rozmawia Macron i rozmawia Starmer. Więc ja uważam, że no, to jest sytuacja tego, że zaraz będzie trochę tak, jak było wtedy, kiedy Putin przyleciał na Alaskę. Że zaraz po prostu ta gromadka europejska przyjdzie i powie, słuchaj, Trump, my rozumiemy, że ty chcesz coś tam wykminić sobie, ale nie tędy droga. Z tego to może o 3-4 punktach można w ogóle dyskutować, a prawie wszystko jest do wyrzucenia do śmieci.
No, jeśli mogę ad vocem, to, że nie ma tam Polski w tych rozmowach, tylko Francja, Niemcy, Wielka Brytania, to jest zasługa zdrajców z PiS-u. Nie? No, oni doprowadzili do tej dwuwładzy, no i w tej chwili Polska jest w konflikcie wewnętrznym i mniej liczy się na arenie międzynarodowej. Jeśli chodzi o oś zła, to ja w 2015 roku takie kazanie wygłosiłem, gdzie do tej osi zła, którą wymieniłeś, czyli Rosja, Chiny, Iran i tam różne przydupaski mniejsze, Korea Północna. Oczywiście, i to dla wielu Polaków jest szokiem, należy Watykan obecny, żeby sobie z tego zdawać sprawę, że to jest już cerkiew moskiewska, cerkiew azjatycka, a nie ma już wiele wspólnego z cywilizacją zachodnią. Jeśli chodzi o ten pokój, to jest to ewidentna zdrada Trumpa. Nie? Ja bym tego tam w ogóle nie tłumaczył. Tutaj ten język dyplomacji francuskiej mi odpowiada. To jest zdrada Trumpa, no, walecznej Ukrainy i zdrada Europy. Nie? I to jest jakiś pakt z diabłem Putinem, bo tego inaczej się sensownie nie da wytłumaczyć. Myślę, że jednym z elementów tego paktu jest, że Trump dostaje wolną rękę, by rozprawić się z wrogami Izraela na Bliskim Wschodzie, i tu Syria, Hamas, a z kolei Trump daje Putinowi wolną rękę, żeby robić, co chce na Ukrainie.
Taka perspektywa.
Mam jeszcze odpowiedzieć?
Proszę bardzo.
Znaczy, ja mogę powiedzieć to w ten sposób. Jeśli chodzi o Bliski Wschód, to uważam, że Iran już jest tak słaby, a Syria tak naprawdę ugięła karku przed Trumpem, że jeśli Europa miałaby się zgodzić na jakiś tego typu plan Trumpa. Powiedzmy, że on jest prawdziwy, tak? No załóżmy za chwilę, że, on, że ten plan jest naprawdę sugerowany jako coś, co Amerykanie chcą, a że to nie jest wybieg dyplomatyczny. Ja się tu trochę nie zgadzam, bo ja uważam, że to jest rodzaj wybiegu dyplomatycznego. Takie rzucenie czegoś, żeby było w ogóle, żeby zaczął ktoś o czymś gadać, tak? W tej sprawie. Ale powiedzmy, że jest inaczej i powiedzmy, że jest tak, że Trump to mówi na serio, to ja uważam, że to jest kwestia chińska. To znaczy, to by było coś na zasadzie, słuchajcie, Europa, my ewentualnie możemy odstępować od poszczególnych z tych punktów, ale pod warunkiem, że wy jako Europa będziecie robić coś antychińskiego bardziej. Tak bym to widział bardziej, bo jeśli Amerykanie dzisiaj mają z kimś prawdziwy problem, to są Chiny. Tylko, że tutaj w tej sytuacji to jest o tyle dziwne, że przecież Rosji się nie da odciąć od Chin. Rosja będzie zawsze z Chinami. Państwa autorytarne po prostu będą ku sobie ciążyć, muszą, więc dlatego dla mnie to jest po prostu bez sensu i tak grubo to określiłem na Twitterze, bo to, ten plan jest dla mnie w ogóle nawet nie, on nawet nie idzie w rytm działań samych Stanów Zjednoczonych, ani na Pacyfiku, ani na Bliskim Wschodzie, ani w Ameryce Południowej. Znaczy to się nie klei. To wygląda jak jakiś dziwny blef dla mnie. Dlatego ja tak podchodzę do tej sprawy, bo ja nie mogę tego sobie planu jakoś włączyć, w jaki sposób to by było dobre dla Amerykanów, żeby ten plan zrealizować, nawet dla samego Trumpa. W jaki sposób to go wzmacnia w relacjach z Chinami? No według mnie to go osłabia, bo jeżeli na przykład będzie dalej wojna Ukrainy z Rosją, to Europa jest na musiku. To Europa wtedy musi robić rzeczy przeciwko Rosji. A to z kolei oznacza, że ma prośby do Amerykanów. A skoro ma prośby do Amerykanów, to Amerykanie mogą mieć prośby a propos Chin. I wtedy na przykład Amerykanie powiedzą, dobra, sprzedamy patrioty Ukrainie poza kolejką, czyli szybciej, ale Europa wzmocni Filipiny. Albo ale Europa zainwestuje na Tajwanie. Albo ale Europa będzie zachęcać Japonię, żeby się bardziej zbroiła i będą jeździć dyplomaci i mówić, tak, Japonia powinna być państwem znowu militarnym i takie rzeczy, bo w Japonii oczywiście jest kwestia konstytucyjna, tak? No, jest mnogość rzeczy, których Amerykanie od Europy potrzebują, ale mogą je kupić tylko jeśli Ukraina jest na wojnie z Rosją i Europa tą Ukrainę wspiera. Znaczy, ja nie bardzo to widzę, gdyby Europa i Rosja w jakiejś absurdalnej sytuacji, nie wiem, Putin przewraca się na schodach i jakiś nowy Nawalny powstaje i to on zdobywa władzę, czego ja nie uważam, żeby się stało. Ja uważam, że wcale nie tak by było, no, ale powiedzmy, że jedna na 100 sytuacji. Jest ten demokrata nagle w Rosji. No to Europa ma wtedy nagle zupełnie mniejszą potrzebę, żeby być ostro antychińska. To jest nie na rękę Trumpowi, bo potrzebuje przecież antychińskiej Europy. Dlatego mi się to nie zgrywa mi się. To jest dla mnie zbyt głupie. Cały ten plan jest dla mnie zbyt głupi, żeby miał normalnie wchodzić w życie. No, nie czuję tego, no, po prostu tego nie czuję. Tak mogę tylko na to odpowiedzieć.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za ten twój komentarz dzisiaj i do spraw wewnętrznych i międzynarodowych. Zachęcamy państwa też do odwiedzania kanału Michała Waliszewskiego Świat nie śpi na YouTubie. Był dziś naszym gościem tu w Iść pod prąd Michał Waliszewski. Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję również.
I do zobaczenia w przyszłym tygodniu.
Tak jest.
A my jeszcze mamy podsumowanie sondy dotyczącej Czarnka. Jaką ocenę moralną dałbyś Czarnkowi za program Villa Plus? Służył nauce i narodowi 5%, neutralnie 3%, rzadko spotykana podłość 92%.
No tak, to ocena moralna widzów telewizji Idź Pod Prąd. No pozdrawiamy też tam tej jakiejś sotni Czarnka, która ciągle zawsze jest te 3%, nie? Tu 5 aż, to liczniej. Mam nadzieję, że się trochę tam coś przebiło przez wszystkie zapory intelektualne, jakie tam Kościół katolicki i PiS wam stwarza. To ja jeszcze na koniec tak położę, pokażę, jakim podłym typem jest ten kato-pato-komunista Czarnek. 60 tysięcy. O tyle go prosił zakład dla niewidomych, opiekujący się niewidomymi dziećmi, na wyposażenie komputerowe dla dzieci niewidomych. Jednocześnie Czarnek przepalił, zmarnował, wyrzucił w powietrze i rozkradł miliard na program drukarka 3D w każdej szkole. Miliard przepalił, bo tu na Villa Plus, no to tam chyba kilkadziesiąt milionów tak przepalili, nie? Ale na drukarki przepalili miliard, a tu chodziło o 60 tysięcy złotych, żeby dać niewidomym dzieciom. Co zrobił ten patus Kaczyńskiego? Jak myślicie? Patusy, do was się zwracam, którzy jeszcze na tych niemoralnych ludzi głosujecie i ich wspieracie. Co zrobił wasz idol Czarnek?
I na koniec mamy jeszcze z dobrych wiadomości z Ukrainy. Dostaliśmy podziękowania za tę pomoc, którą Grzegorz Dolecki i inni nasi wysłannicy ostatnio przekazali. Kościół Latarnia Nadziei w Odessie zdjęcia zamieścił na Facebooku, zdjęcia, filmy z tego odbioru tej pomocy z takim komentarzem. Dziękujemy w imieniu naszego Kościoła. Wyrażamy wam szczerą wdzięczność za waszą życzliwość, wsparcie i otwartość serca. W chwilach próby to właśnie tacy ludzie jak wy przypominają nam o potędze chrześcijańskiego braterstwa, które nie zna granic. To podziękowania z jednego kościoła z Odessy. A na koniec już jak się pożegnamy, krótkie podziękowania od diakona Odeskiego Kościoła Narodowego Dmytro Nefidyka. Zostawiłem w oryginalnej wersji, bo bardzo łatwo akurat te słowa, myślę, że zrozumieć. Podziękowań i nie trzeba tu innego głosu nakładać, żebyście zrozumieli.
Także widzicie, że walczymy codziennie o umysły i dusze Polaków, ale też walczymy o to, żeby ten sojusz polsko-ukraiński, no można powiedzieć odwieczny, żeby on znowu nabrał rumieńców po obu stronach i żeby tamci ludzie właśnie w chwilach próby wiedzieli, że kacap to jest najgorsze zło ich, a Polak to jest ich brat. To dziękuję tych, którzy narażali też własne bezpieczeństwo, bo aż 4 naszych ludzi z redakcji było, bo to było 5 ton towaru, 3 samochody, 2 z przyczepami, także naprawdę to było na masę. I tutaj nasi dzielni panowie dotarli aż do Odessy, stąd te podziękowania. Zobaczcie, takie, że oni widzą, kto staje wraz z Ukraińcami przeciwko Azji w chwili próby.
Zaznaczę, że jogurty Humana to część tej pomocy w ilości około 3 ton otrzymaliśmy od Fundacji Znaki Pamięci. To też podziękowania. Zapraszamy dziś jeszcze po południu wieczorem w mediach społecznościowych sonda Jakich ludzi szuka Bóg. O 21:00 oczywiście Otwórz Biblię, cały czas Księga Przypowieści Salomona, a w niedzielę o 13:00 nauczanie zapraszamy.
O pokoju Trumpa będzie, tylko właśnie od strony biblijnej, duchowej. Ja już tak troszeczkę powiedziałem o tym sojuszu, jaki w Biblii jasno widać, a jaki już każdy w gazetach dzisiaj widzi, bo mądry chrześcijanin to w jednym ręku trzyma Biblię, a w drugim gazetę, czyli bardzo mocno interesuje się polityką, bo tu jest wypełnienie proroctw apokaliptycznych.
A to w niedzielę o 13:00, a od poniedziałku o 13:00 znowu Idź pod prąd na żywo. Zapraszamy. Dziś waszym gościem był pastor Paweł Chojecki.
Ja dziękuję i Michał Waliszewski. Polecamy jego kanał i dziękujemy jeszcze raz Michale za wizytę. W większym składzie mamy nadzieję spotkać się znowu na żywo w przyszłym tygodniu. To już zapraszam na tę niespodziankę.
I na koniec zostawiamy was z pastorem Dmytro Nefidykiem. Do zobaczenia.
А хочу тебе тобі подякувати велике спасибі за те, що ти привіз. Дуже вам вдячний. Дуже вдячний. Гарного вечора вам і Божого благословення.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba ci się to, co robimy, dorzuć się.